dzisiejsza uroczystość wprowadza nas w bardzo głęboką, szeroką, ważną dziedzinę ludzkiego życia, jaką jest praca. Praca, która, trzeba tak powiedzieć, stanowi jeden z najbardziej oryginalnych, charakterystyczny rys chrześcijańskiej kultury. I nie zastanawiamy się nad tym, ale to musi dziwić. Jak to się stało, że w świecie pogańskim, gdzie praca była zostawiana, spychana na niewolników, czyli nie ludzi. Oni mieli przede wszystkim pracować. Oni mieli się przede wszystkim zajmować pracą, zwłaszcza fizyczną. I właśnie w tym świecie od tysiącleci jakby przywykłem do tego typu myślenia i sposobu myślenia, działania, staje święty Paweł i mówi, kto nie chce pracować, niech nie je. Skąd się mu to wzięło? To jakieś niesamowite zdarzenie. Czy rzeczywiście jest to wynik jego przemyśleń, jeśli tak wolno powiedzieć, że to on sam z siebie wymyślił pracę, czy dokonał swoistego rodzaju rewolucji w rozumieniu pracy? Kto nie chce pracować, nie wnieje. I takich miejsc u świętego Pawła na temat pracy możemy znaleźć więcej, gdzie będzie mówił, iż ten, kto nie chce pracować, to burzy cały porządek życia społecznego. Skąd się to wzięło? Czy rzeczywiście pochodzi to tylko i wyłącznie z wymysłu samego człowieka? To sam człowiek z siebie potrafił w tym właśnie kulturowym kontekście pracy niewolniczej wymyślić taką właśnie rewolucję w rozumieniu pracy? Nie. To głęboka refleksja nad stworzeniem, która charakteryzowała już Stary Testament, i głęboka refleksja nad tym, kim jest Bóg Starego Testamentu. Jako z jednej strony rzeczywistość transcendentna, a z drugiej strony właśnie wchodząca w stworzenie, w rzeczywistość człowieka i całego stworzenia, a zwłaszcza coś, co dla nas jest jakby oczywiste i umyka nam naszej jakiejś głębszej refleksji. Sama myśl o stworzeniu. Sama myśl o stworzeniu, że to Bóg stwarza wszystko z niczego. Jak powie ta sama księga machabejska, której fragment przed chwilą odczytaliśmy. To właśnie w tej księdze znajduje się jedyny cytat, na którym, który będzie później nieustannie powtarzany w teologii dogmatycznej, zwłaszcza w tym dziale, który będzie zajmował się stworzeniem, że Bóg stworzył to wszystko z niczego. Nie jako demiurg, ale stworzył to wszystko z niczego. To absolutnie na nowo definiowało historię jako upływ czasu, jako bieg ku przodowi, jako bieg ku celom. Nic się nie powtarzało, tak jak w tych wizjach pogańskich, które idąc za powrotami w przyrodzie, chciały widzieć również powroty w historii. A zatem idea stworzenia, idea Boga, któremu trzeba było właśnie z racji dlatego, że wszystko to dokonał, stworzył, aby służyło człowiekowi, że godzin jest, aby odbierać cześć i chwałę i uwielbienie za to właśnie dzieło. To legł podstaw tego przewrotu, tej rewolucji, która dokonała się za pośrednictwem świętego Pawła. Kto nie chce pracować, nie gnieje. Praca to nie tylko czynność, która ma przysposobić, obdarować człowieka coraz to większymi, coraz to bardziej, coraz to więcej dobrami materialnymi. Człowiek ma pracować może nie tyle, aby więcej mieć, ale człowiek ma pracować, aby bardziej być. Ten nakaz, który pojawia się zaraz na początku Pisma Świętego, aby czynić sobie ziemię poddaną, dotyczy właśnie człowieka. Tą ziemią, którą człowiek ma sobie czynić poddaną, jest on sam. On sam. I przez to, że czyni sobie ziemię poddaną, on sam jest tą pierwszą ziemią, która ma siebie doskonalić, a ma siebie doskonalić właśnie dlatego, że w ten sposób uczestniczy i kontynuuje, uczestniczy w stwórczej mocy samego Boga i doskonaląc siebie, kontynuuje doskonalenie stworzenia. Najpierw siebie samego, a później to wszystko, co znajduje się w nim i obok niego, w czym on się znajduje. To ma być udział człowieka w stwórczej mocy samego Boga. To ma być udział człowieka w doskonaleniu stworzenia. Bóg jakby stworzył wszystko coś bardzo pierwotnego, prymitywnego, a człowiek swoją pracą ma to wszystko doskonalić. I zauważmy, moi drodzy, że właśnie ta praca, którą tak bardzo prymitywnie kojarzymy z pracą fizyczną, z udręką, ze znojem, z potem, z umęczeniem, ale ta praca dawała owoce nie tylko właśnie w sferze fizycznej, ale również w sferze duchowej, w sferze intelektualnej. Bo jednocześnie ten człowiek, który pracował, myślał i wynajdywał coraz to lepsze instrumenty, narzędzia, które pozwalały mu coraz to bardziej skutecznie pracować. Dokonywał się postęp techniczny poprzez pracę, ale także postęp duchowy poprzez pracę. Moi drodzy, dzisiaj wspominamy w liturgii świętą Cecylię, która przedmiotowo biorąc i fizycznie biorąc jest symbolem muzyki, a bardziej podmiotowo jest patronką muzyków. I w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, że tak jak praca jest absolutnie oryginalnym i niepowtarzalnym rysem chrześcijaństwa, tak właśnie również i muzyka, europejska muzyka z jej niesamowitymi, z nimi jej niesamowicie bogatym, bogatą twórczością i formami muzyki jest wymysłem europejskim. Stanowi dokładnie taką samą oryginalną i niepowtarzalną cechę kultury chrześcijańskiej, kultury europejskiej. To tylko i wyłącznie w Europie można było wymyśleć takie bogactwo form muzyki, jaka dzisiaj jest wykonywana na całym świecie, gdzie pierwszym centrum tak właśnie rozumianej muzyki, harmonii, była chrześcijańska Europa. A to wszystko wywodziło się właśnie z tego ducha pracy, z tej duchowości pracy, że przez pracę człowiek ma doskonalić siebie samego i doskonalił w swojej refleksji, w wyrazie tej refleksji. Doskonalił, bo dostrzegł, że nie ma lepszego uwielbienia Boga, sposobu uwielbienia Boga. Nie ma lepszego sposobu uczestniczenia jakby w Jego naturze, w Jego pięknie, w Jego harmonii, dobru, sprawiedliwości, jak właśnie między innymi poprzez wyraz muzyki. To właśnie dzisiaj w Brewiarzu, przy okazji wspomnienia świętej Cecylii, czytamy przepiękny tekst świętego Augustyna, który zastanawia się nad tym, co to znaczy pięknie śpiewać. Co to znaczy pięknie śpiewać? Proszę mi pokazać inny tekst, z innej kultury wzięty, chińskiej, japońskiej, czy jeszcze jakiejś innej, gdzie się właśnie zastanawiali nad tym, co to znaczy pięknie śpiewać. To znaczy oddać się czemuś absolutnie bezinteresownemu, dla samej chwały, dla samego podnoszenia ducha, właśnie przez pieśni, muzykę, dzielono się i uczestniczono w tej rzeczywistości, która bezpośrednio człowiekowi nie jest dana. Jak piękno, dobro, prawda, harmonia, a w ostateczności miłość. Właśnie miłość. To wszystko się brało właśnie stąd, z pracy. Pracy rozumianej w tej relacji do Boga poprzez kult. I ta troska o odnowienie świątyni, o czym dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, czy później reakcja Jezusa Chrystusa na to wszystko, co potrafiono ze świątynią uczynić. Są egzegeci, którzy właśnie w tej scenie wypędzenia kupców ze świątyni, poprzewracania ich stoisk, kramów, widzą jedną z przyczyn, że trzeba było Jezusa Chrystusa zgładzić. Bo zrobił zamach, można byłoby powiedzieć dzisiejszym językiem, na mafie, które rozpleniły się wówczas i w ten sposób napychały sobie kiesy. Przeciwstawił się mafii. A właśnie mafia w ten sposób reaguje i tak w ten sposób załatwia swoje porachunki. Ten kult Boga, był zawsze związany z pracą. Pracą rozumianą szeroko, jako twórczość artystyczna, malarska, rzeźbiarska. To wszystko właśnie miało miejsce w Europie. To wszystko charakteryzowało kulturę chrześcijańską, kulturę europejską. Od tego wydawać by się mogło bardzo prościutkiego sformułowania: kto nie chce pracować, niech nie je. Dzisiaj praca może zniewalać człowieka. Dzisiaj praca właśnie bez tego ducha europejskiego, bez tego ducha kultu, bez tego ducha odniesienia do Boga, to znaczy poprzez zapomnienie, czemu w ostateczności ma służyć, a ma służyć doskonaleniu człowieka, jego wnętrza, jego duchowości, jego myśli, jego uczuć, jego miłości. Przez to zapomnienie, czym w społeczeństwie, czym w narodzie, w państwie ma być praca, dzisiaj praca na nowo może być jedną z form zniewolenia człowieka. I to jest ciągle temat aktualny, ciągle podnoszony. Przecież jedno z encyklik Laborem Exercens święty Jan Paweł II poświęcił właśnie pracy. Poświęcił właśnie pracownikom. Poświęcił właśnie tym, którzy jakby kierują pracownikami. Czym ma być praca? I moi drodzy, nie gaśmy ducha. Niech praca będzie widziana nie jako znój, krzyż, udręczenie, ale właśnie poprzez to udręczenie pracy niech człowiek się doskonali. Niech wyzwala w sobie coraz to więcej miłości, oddania, pamięci o drugim człowieku, bo przecież nie pracuje się tylko i wyłącznie dla siebie. Pracuje się dla drugiego człowieka, bo przede wszystkim również dzięki pracy drugiego człowieka możemy żyć i możemy realizować swoje cele, możemy realizować swoje zadania, po prostu siebie, po prostu swoje życie, dzięki pracy drugiego. Chodzi o to, żebyśmy się właśnie w pracy spotykali i każdą pracę mieli uszanować. Każdą pracę mieli docenić. Za każdą pracę byli wdzięczni i każdą pracę w tej wdzięczności potrafili odnieść do Boga. Bo w ostateczności wszystko to, co czynimy, pochodzi z Jego ręki. Jest Jego stworzeniem, a my po to, żeby to stworzenie doskonalić.